Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Potępienie to oddalenie się od Boga, który daje szczęście, przypomniał papież. Watykan zdecydowanie sprzeciwił się legalizacji miękkich narkotyków. Za przykładem Franciszka także arcybiskup Mediolanu organizuje aukcję dobroczynną, sprzedając na niej prezenty, które otrzymał. Witam 25 listopada i zapraszam na aktualności. Wieczne potępienie to decyzja o oddaleniu się od Pana Boga, mówił Franciszek na porannej Eucharystii w swej watykańskiej rezydencji. Papież radził też, by nie prowadzić dialogu z diabłem, zwodzicielem i oszustem, lecz w pokorze przygotowywać się na ostatnie spotkanie z Panem w dniu sądu.
Potępienie wieczne to nie sala tortur. Tak została opisana ta druga śmierć. To jest śmierć. A do Królestwa Bożego nie zostaną przyjęci ci, którzy nie zbliżyli się do Pana. To ci, którzy zawsze chodzą swoimi drogami, oddalając się od Pana. Przechodzą przed Bogiem i sami się od Niego oddalają. Wieczne potępienie to właśnie stałe oddalanie się od Boga.
Nie można dopuścić do tego, by zanikła kultura australijskich aborygenów. Papież Franciszek pisze o tym w specjalnym przesłaniu z okazji 30. rocznicy historycznej wizyty Jana Pawła II w Alice Springs. Papież Polak spotkał się wówczas z pierwotną ludnością północnej Australii.
Franciszek wyraził duchową bliskość z australijskimi aborygenami oraz głęboki szacunek dla ich odwiecznego dziedzictwa kulturowego, ukazującego geniusz i godność tego ludu. Przypomniał słowa Jana Pawła II, wypowiedziane wówczas do aborygenów: nie myślcie, że wasze dary są warte tak mało, iż nie musicie już troszczyć się o ich zachowanie. Dzielcie się nimi nawzajem i uczcie ich swoich dzieci. Wasze pieśni, opowieści, obrazy, wasze tańce, języki nigdy nie mogą ulec zatraceniu. Kiedy dzielicie szlachetne tradycje waszej wspólnoty, świadczycie również o sile Ewangelii, zdolnej do udoskonalenia i oczyszczenia każdego społeczeństwa.
Próby legalizacji tzw. miękkich narkotyków są koniem trojańskim próbującym wprowadzić na rynek narkotyki ciężkie. Wskazuje na to biskup Marcelo Sanchez Sorondo, kanclerz Papieskiej Akademii Nauk, która zorganizowała w Watykanie międzynarodowe sympozjum poświęcone walce ze światową plagą handlu narkotykami.
Owocem spotkania jest uświadomienie sobie skali tego problemu. Wielkie siły zła, które zajmują się narkotykami, i robią to dla zysku, a co za tym idzie, powiązane są z innymi formami niewolnictwa, przymusową pracą, prostytucją, sprzedażą organów, o której też mówiliśmy. Stąd też najważniejsze jest ustalenie przyczyn tego zjawiska, sił wpływu i ich powiązań z państwami. Przykładem jest Argentyna, która z kraju przemytu narkotyków stała się ich producentem i użytkownikiem. Tu negatywnie widać efekty globalizacji. Niektórzy twierdzą, że tak zwane miękkie narkotyki potrzebne są w medycynie. Jednak te substancje wcale nie są nieszkodliwe, ponieważ uszkadzają mózg. Próbuje się, jak zostało podkreślone, użyć ich jako konia trojańskiego dla zalegalizowania narkotyków ciężkich. Stąd mówimy nie narkotykom miękkim.
Za przykładem papieża Franciszka także arcybiskup Mediolanu, kardynał Angelo Scola, organizuje aukcję dobroczynną. Wystawia na niej prezenty, które otrzymał przy okazji różnych uroczystości. W tym roku ich wyjściowa wartość wynosi 50 tysięcy euro. Dochód ze sprzedaży trafi na konto funduszu Dajmy Pracę, utworzonego przez archidiecezję mediolańską. Niesie on pomoc ludziom, którzy stracili zatrudnienie, zarówno Włochom, jak i cudzoziemcom. W Watykanie trwa tymczasem już czwarta edycja papieskiej loterii dobroczynności, na którą Franciszek przekazuje otrzymywane przez siebie prezenty. W tym roku decyzją Franciszka dochód z tej loterii zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom tragicznego trzęsienia ziemi, które ostatnio nawiedziło środkowe Włochy, oraz na wsparcie dzieł na rzecz bezdomnych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
trwa jubileuszowy rok 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Wydarzenie z 8 września 1717 roku miało ogromne znaczenie dla Polski i do dziś stanowi ważny punkt odniesienia w kształtowaniu naszej wspólnotowości i świadomości narodowej. Zapraszamy na kolejną z medytacji historyczno-duchowych Maryja Królowa Nasza i Królowa Świata księdza Janusza Królikowskiego, członka Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Materiał przygotowało Radio Jasna Góra.
Fundacja Klasztoru Jasnogórskiego. Podejmując nawet najbardziej przemyślane i profetyczne działania, nigdy nie wiemy, jakie będą jego efekty. Ważne jest, aby te działania były roztropne, gdyż wtedy będą także mądre, dobrze wróżąc potencjalnym skutkom. Już starożytni Rzymianie mawiali: cokolwiek czynisz, roztropnie czyń i oczekuj końca. Trzeba dopiero upływu dziejów, by przekonać się, jakie są pełne efekty podejmowanych przedsięwzięć i jak wpływają one na bieg wydarzeń o mniejszym bądź większym zasięgu. Niemcy nazywają to zjawisko historią skutków. Ta metoda postępowania badawczego i interpretacyjnego cieszy się dzisiaj dużym uznaniem. Do niej będziemy odwoływać się także, patrząc na dzieje królewskiego oddziaływania Matki Bożej z Jasnej Góry. Czy fundując klasztor Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie w 1382 roku, książę Władysław Opolczyk zdawał sobie sprawę z tego, że podejmuje działanie, które w sposób kluczowy wpłynie nie tylko na dzieje samej Częstochowy, ale będzie ono miało kluczowe znaczenie dla dziejów Kościoła w Polsce oraz dla dziejów narodu i państwa polskiego? Czy mógł przewidzieć, że dokonuje aktu, który nierozerwalnie splecie dzieje Jasnej Góry z dziejami Polski, a dzieje Polski z Jasną Górą? Nawet w najbardziej odważnych i przemyślanych zamiarach, nawet w swojej ewidentnej dalekowzroczności i w swoich odważnych zamysłach nie mógł tego przewidzieć ani o tym nawet marzyć. Władysław Opolczyk na pewno należy do postaci niepospolitych w dziejach Polski, choć są w jego życiorysie także wątki kontrowersyjne. Janko z Czarnkowa mówi o nim, że był znakomitym księciem, miłośnikiem i obrońcą pokoju. Oczywiście określone zamiary są potrzebne i stanowią o wadze podejmowanych działań, a także w punkcie wyjścia wpływają na ich znaczenie, wymowę i potencjalne oddziaływanie, ale tego rodzaju historia skutków, jaka została wywołana aktem księcia opolskiego, jest po ludzku nie do przewidzenia. Wiązał on w każdym razie z Jasną Górą określone zamiary polityczne i wyrażał w stosunku do niej przez akt sprowadzenia tutaj zakonu Paulinów swoją postawę religijną. Z dokumentów fundacyjnych wynika wyraźnie, że motywem założenia klasztoru była przede wszystkim chwała Maryi Dziewicy oraz pragnienia zbawienia dla siebie i dla swoich przodków. Na pewno nie były to tylko slogany, które mogą się pojawić w takim kontekście, ale głębokie osobiste przekonanie. Świadczy o tym dobitnie cała działalność polityczna i religijna Władysława Opolczyka, który widział sprawy religijne jako należące integralnie do porządku publicznego, a tym samym służące stabilności tworzonego państwa oraz jego spójnemu rozwojowi. Założenie klasztoru Paulinów to jedno, ale łączy się z nim nierozerwalnie przeniesienie tam i umieszczenie obrazu Matki Bożej przywiezionego z Rusi, które miało miejsce wkrótce po 1382 roku, najprawdopodobniej 2 lata później. Fakt ten opisany został w kilku tekstach pochodzących z XV i XVI wieku, które zostały starannie wydane przez Henryka Kowalewicza w 1983 roku. Warto sięgnąć przynajmniej do kilku fragmentów najstarszego tekstu, którym jest Translatio Tabulae Beatae Mariae Virginis, czyli przeniesienie tablicy błogosławionej Maryi Dziewicy. Tekst ten przypisuje autorstwo obrazu jasnogórskiego świętemu Łukaszowi Ewangeliście. Przekazuje, że obraz z Jerozolimy został przeniesiony do Konstantynopola, gdzie odbierał cześć, słynąc także wieloma cudami. Potem znalazł się na Rusi w Bełzie. Autor tekstu poświęca dłuższy fragment wydarzeniom, które tam miały miejsce i które ostatecznie wpłynęły na decyzję o przeniesieniu obrazu w inne miejsce. Przede wszystkim było to spowodowane potęgującym się zagrożeniem ze strony Tatarów i Litwinów, a także zranieniem samego obrazu Matki Bożej w czasie oblężenia Zamku Bełskiego. Towarzyszyły temu wydarzeniu cudowne znaki, które zapewniły bezpieczeństwo księciu i jego posiadłościom, ale ostatecznie książę podjął myśl o przeniesieniu posiadanych dóbr, w tym obrazu Matki Bożej, na Śląsk, którego był niezależnym i prawowitym władcą. Nieoczekiwane trudności, które napotkał, a mianowicie konie nie chciały ciągnąć wozu, na którym obraz był umieszczony, skłoniły księcia Władysława do modlitwy i złożenia Bogu przyrzeczenia. Autor przeniesienia tablicy dokładnie przytoczył jego myśli. Jeśli i o ile Bóg, który jest najszczodrobliwszym nagrodzicielem wszystkich poczynań, wespół z chwalebną dziewicą, dopomoże mi sprowadzić i przenieść tę czcigodną tablicę na to miejsce, dokąd usiłuję, wówczas ku większej czci i ozdobie wspomnianej tablicy ja zechcę ufundować klasztor, budując go Bogu Wszechmogącemu i błogosławionej dziewicy oraz wszystkim świętym. W świątyni tego klasztoru tę czcigodną tablicę złożę i przyrzekam osiedlić i wynieść do godności strzeżenia tego klasztoru braci świętego Pawła, pierwszego pustelnika. Te myśli towarzyszyły księciu Władysławowi. Po tej modlitwie i złożonym ślubie konie bez problemu ruszyły w długą drogę. Autor zaś podsumowuje. Gdy książę Władysław Opolczyk dotarł z obrazem czcigodnej tablicy po tak długotrwałej drodze na pewną górę swej własnej dzierżawy, którą zowie się Jasną, odległa od miasta zwanego Częstochową o ćwierć mili, wypełniło się więc, że go zamknął z chwalebną czcią w kościele, który był położony na szczycie już wspomnianej Jasnej Góry, składając tablicę w kaplicy tegoż kościoła, a później bardzo chętnie wypełniając ślubowanie, ufundował klasztor, jak był przyrzekł, i dla przysposobienia chwały osiedlił w nim zakonnych braci pustelników, błogosławionego Pawła, pierwszego pustelnika. Pojawiające się w opisach fundacji klasztoru na Jasnej Górze i przeniesienia tam obrazu Matki Bożej pewne rozbieżności chronologiczne nie mają większego znaczenia dla wymowy duchowej, teologicznej, a także politycznej omawianych wydarzeń. Klasztor jasnogórski z obrazem Matki Bożej od samego początku jest związany z wielkimi ideami, dalekowzrocznością polityczną i religijną księcia Władysława, zmierzającą do zapewnienia wolności i pokoju jego księstwu, z uznaniem faktu religijnego za kluczowy dla przyszłości jego państwa i dla życia społecznego, a także łączy się z osobistą ufnością religijną, służącą zbawieniu wiecznemu. Wszystko to zostaje niejako potwierdzone i utrwalone przez opatrznościowe interwencje Boże i wyraźne wstawiennictwo Matki Bożej. Do tego wszystkiego na pewno należy dołączyć sławę dziejących się wydarzeń wśród ludu, który w tamtym czasie, podobnie jak czyni również dzisiaj, bacznie śledził wydarzenia o znaczeniu politycznym i religijnym, włączając się w nie i czerpiąc z nich inspirację dla swojego życia duchowego i kulturowego. Świadczy o tym bardzo jednoznacznie autor przeniesienia tablicy, tekstu, do którego się odwołujemy, który jej umieszczenie na Jasnej Górze od razu łączy z łaskami udzielanymi grzesznikom, ułomnym, chorym, zgnębionym różnymi rodzajami niemocy, wszystkim źle się mającym. Lud chrześcijański stał się od początku także ważnym twórcą wspomnianych na początku dziejów skutków wydarzenia, u którego początków stoi książę Władysław Opolczyk, a mianowicie ufundowania klasztoru Paulinów na Jasnej Górze i umieszczenia tam obrazu Matki Bożej. Zawsze można się zastanawiać, co w dziedzinie jakiejś formy kultu jest pierwsze – ludzka inicjatywa czy interwencja Boża. Wiadomo, że ludzkie przedsięwzięcia są zawsze ważne i twórcze. dostarczają one tego, co można uznać za punkt odniesienia i za czynnik budzący ludzką wrażliwość. Życie wiary jest nierozdzielnie związane z ludzkimi dążeniami i opiera się na wspieraniu go przez działania, które podejmuje środowisko, które proponują wybitni świadkowie wiary, a co ostatecznie łączy się z pewnym codziennym zapleczem ludzkiego bytowania. Mając jednak na uwadze ten czynnik, nie można zapominać, że to Duch Święty jest w nas sprawcą i chcenia, i działania, zgodnie z wolą Bożą, jak stwierdził święty Paweł Apostoł. Tak też trzeba patrzeć na początki jasnogórskiego sanktuarium i na to wielkie duchowe dzieło, które tam się narodziło i trwa, zachowując swoją specyfikę i swoje oddziaływanie. Z tej racji również patrząc na te początki, widzimy i doceniamy to, co na rozwój kultu zrobili władcy, biskupi i zakonnicy żyjący w klasztorze jasnogórskim, ale zdajemy sobie równocześnie sprawę, że przede wszystkim działanie Boże jest tym, co to miejsce przenika, którego efektem jest doświadczenie żywej, promieniującej, działającej i przemieniającej obecności Maryi w tym miejscu. Tym bardziej jest to ewidentne, gdy zauważymy, że nawet wtedy, gdy tych działań ludzkich nie było, czy też były bardzo ograniczone, na Jasną Górę przybywali liczni pielgrzymi, kierowani motywem wiary i szukający działania Bożego w swoich osobistych doświadczeniach. Wychodząc z tych ogólnych uwag, warto jeszcze raz sięgnąć do tego, co napisał Jan Długosz, wielki polski dziejopis i wrażliwy obserwator współczesnego sobie życia. W Liber Beneficiorum zanotował na temat Jasnej Góry. Klasztor ma też w północnej części kaplicę murowaną, w której jest wizerunek najchwalebniejszej i najwznioślejszej Dziewicy Maryi, Pani, a także Królowej Świata i naszej, cudnym i niezwykłym malowidłem prawdziwie wyobrażony, prześliczny, skądkolwiek popatrzeć. Powiada się, że to jeden z tych, jakie Łukasz Ewangelista własnoręcznie namalował i który w tym miejscu, Władysław, książę opolski, nazwany Ruskim, w pierwszej fundacji klasztoru umieścił. Każdego oglądającego czcią napełnia, jakby żywy postrzegał. Tyle Jan Długosz. W tej krótkiej notatce zapisanej przez Długosza warto zwrócić uwagę na niektóre stwierdzenia oddające tajemnicę obrazu jasnogórskiego i stanowiące jego sile przyciągania i oddziaływania, a także pozwalające odkryć za nim obecność samego Boga i Jego nieustannego działania. Zwróćmy uwagę najpierw na ostatnie stwierdzenie Długosza. Patrzący na obraz, jakby żywy postrzega. Jest cechą charakterystyczną naszej wiary, że jej przedmiotem jest żywy Bóg i Jego działanie w dziejach pojedynczego człowieka, poszczególnych narodów i całego świata. Maryja, Matka Chrystusa i Matka Powszechna, jest tą, w której takie działanie spełniło się w najwyższym stopniu, stała się poniekąd jego miejscem, a następnie stała się także ona sama jego przedłużeniem i narzędziem. Choć stwierdzenia te brzmią bardzo technicznie, może nawet bezdusznie, zwracają uwagę na to, co dzisiaj jest dla nas kluczowe. Na Jasnej Górze doświadczamy żywej obecności Maryi, którą tak bardzo wydatnie przybliża nam jasnogórski obraz.
Przypomnę, że była to medytacja historyczno-duchowa Maryja, Królowa Nasza i Królowa Świata księdza Janusza Królikowskiego. Przygotowało ją Radio Jasna Góra. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.